alkoholikiem, który został wyrwany z beznadziejnego stanu umysłu i ducha, który znalazł wspólnotę, który znalazł siłę wyższą, który znalazł sponsora, który próbuje według swoich najlepszych możliwości realizować program 12 kroków. I dlatego dzisiaj jestem tutaj. I tak sobie pomyślałem, jak mnie zaprosił Waldek do tego, bym tutaj się podzielił waszym doświadczeniem, to sobie pomyślałem, że ja to bym chyba był dobrym speakerem, jakby ktoś zrobił kiedyś warsztaty, czego nie robić, jak się jest w AA długo. Dlatego, że chciałem powiedzieć jasno, ja ostatni kieliszek alkoholu wypiłem 1 rok i 4 dni temu. Mój pierwszy meeting był 20 lat temu. Miałem przez ten okres czasu, okresy abstynencji dwuletnie, trzyletnie. Popełniłem wszystkie błędy, a generalnie nie jest to meeting mojej historii. To była droga na skróty cały czas. Czyli szukanie łatwiejszych sposobów, ślizganie się po plecach innych, wykorzystywanie ludzi i granie, czyli absolutnie przeciwieństwo tego, co sugeruje ten program. Nie? Kiedyś myślałem przez całe życie, że droga na skróty to jest wtedy, jak odchodziłem od AA, jak odchodziłem od meetingu. Dzisiaj wiem, że droga na skróty, że wtedy, gdy odchodziłem od meetingu, to była droga tak naprawdę do piekła już. Bo na końcu tego była samotność, była rozpacz, która jest tak fantastycznie opisana w rozdziale Wizja dla Ciebie. Zdałem sobie sprawę nie tak dawno, że będąc na meetingach, prowadząc nawet meetingi na balu tutaj w Anglii, robiąc serwis na meetingach, mogłem stosować półśrodki i chodzić na skróty. I dzisiaj wiem, że można przyjść na meetingi, można siedzieć na meetingi, nie jest to moja opinia, tylko moje doświadczenie. Można stosować łatwiejsze sposoby. I wiem, że towarzyszy temu sposób myślenia, po co mi sponsor, po co mi program, po co mi kroki, po co mi serwis. I jakby to jest taki wstęp odnośnie mojej historii, tylko wyłącznie. Chciałem się dzisiaj podzielić swoim doświadczeniem, siłą i nadzieją. Warsztat daje taką też możliwość, żebym się podzielił swoimi opiniami, ale nie chciałbym tych opinii powiedzieć zbyt dużo i wszystkie opinie, które wypowiem, mają pokrycie w literaturze owskiej, w Wielkiej Księdze albo w takich małych książeczkach owskich, jak pytanie odpowiedzi o sponsoringu i o tym, jak nieść posłanie na zewnątrz. Nie? Na początku może chciałem powiedzieć parę rzeczy, czym sponsoring nie jest. Aha, jeszcze chciałem powiedzieć, co mnie, jakby, dlaczego powiedziałem tak, że podzielę się swoim doświadczeniem. Dlatego, że po pierwsze mam sponsora. Mam sponsora, mam z nim stały, codzienny kontakt i przepracowałem program 12 kroków. Zaraz powiem jeszcze o tym, przepracować czy nie przepracować, bo często słyszałem na meetingach, że ktoś powiedział, przerobiłem jakieś kroki, od razu 5 osób tego kroku nie można przerobić. Ale to o tym za chwilę. Mój sponsor ma sponsora, którego znam i jego sponsor ma sponsora. I oni wszyscy pracują nad tym programem. Mam też ten przywilej, że jestem sponsorem i pracuję z podopiecznymi swoimi. I to mi daje jakby doświadczenie. I w tej materii zechcę pokierować się tylko i wyłącznie swoim doświadczeniem. Chciałem powiedzieć też jasno na początku, czym sponsoring nie jest. Żeby to było jasne. I to są moje opinie, ale to są opinie wyrażone przez najwyższe jakby struktury AA-owskie i są w literaturze AA-owskiej. Po pierwsze, sponsoring nie jest profesjonalną pomocą. To, co widziałem przez lata też była, to widziałem ludzi, którzy skończyli terapię, którzy mieli swój język naszpikowany terapeutycznymi terminami. Wracali z tej terapii, uważali, że są lepsi, zaczęli sponsorować innych ludzi. Nie mając sponsora, nie potrzebowali już żadnych autorytetów. Mieli za sobą długi okres trzeźwości, przerobiono terapię i przeczytanie książki, na przykład jak zrozumieć 12 kroków albo 12 kroków ze sponsorem. To nie jest sponsoring w rozumieniu AA. Widziałem ludzi, którzy dawali rady swoim podopiecznym, czy chodzić na terapię, czy chodzić do lekarza, czy brać leki psychiatryczne, czy robić inne rzeczy. To nie jest sponsoring. Chciałbym powiedzieć, jeżeli ktokolwiek będzie miał jakieś doświadczenie, że jego sponsor mu powie, czy korzystać z pomocy lekarskiej, czy brać jakieś leki, niech natychmiast zmieni sponsora. Różnice między pomocą profesjonalną, a pomocą nieprofesjonalną można... Ja bym podzielił tak, jakbyśmy... Obrazy są najlepsze. Ja powiem o takim obrazie dowódcy na wojnie. Nie? Człowieka jakiegoś stratega, człowieka, który ma wykształcenie, który ma przygotowanie, który ma lata doświadczenia, który przeczytał książki, który zna strategię, czyli wie wszystko o tej chorobie. I to jest lekarz, to jest terapeuta, to jest profesjonalista. I on jest w stanie pomóc człowiekowi na zasadzie zrób to, to i to, bo to mówi nauka, to mówią badania, to jest potwierdzone moim doświadczeniem, czyli to jest dowódca, który stoi gdzieś tam sobie w czasie wojny na górce i mówi do przodu. Ale wiem, że w życiu kochamy inny rodzaj dowódcy, którzy mówią chodź za mną. I to jest sponsor. I sponsor to jest taki człowiek, który mówi zrób to nie dlatego, że przeczytałem to w książce, ale dlatego, że to zrobiłem. Dlatego, że to były sugestie mojego sponsora. Dlatego, że mój sponsor dostał taką sugestię od swojego sponsora, a on dostał sugestię od swojego sponsora. I to wszystko gdzieś kończy się w kuchni u Billa Hu. W 35 roku, gdy Abby Teacher przyszedł do niego. Co tam się stało? Ja nie wiem, czy tam była świeczka przy tym stole, czy nie było. Ale wiem jedno, że tam był jeden alkoholik, który nie pił 2 miesiące. To nie był człowiek, który miał lata trzeźwości. Nie pił 2 miesiące i rozmawiał z drugim cierpiącym alkoholikiem. I we wstępie do Wielkiej Księgi są takie fantastyczne zdanie, że zdrowienie zaczyna się tam, gdzie jeden alkoholik rozmawia z drugim alkoholikiem, dzieląc się doświadczeniem, siłą i nadzieją. I to na pewno nie odnosi się do meetingu. Meeting jest bardzo ważną częścią zdrowienia i trzeźwienia. Ale meeting nie jest miejscem rozmowy, meeting jest miejscem dzielenia. Więc tam zaczyna się trzeźwienie. I opis takiej rozmowy mamy w historii Billa, nie? Gdzie przychodzi Abby Teacher do niego i oczywiście pamiętacie tę historię, jest znalazłem nową wiarę i tak dalej. On był członkiem grupy słowackiej. Ale po pierwsze to było świadectwo i co dodaje smaczku, Bill go zna, bo oni razem pili wódkę. I pierwsza reakcja była Billa taka, no niech sobie pogadam, mój dzień dłużej przetrwa. Ale on coś zobaczył w tym człowieku. Zobaczył świadectwo. Jest tam dokładnie napisane, że człowiek ten deklarował, że wiara i Bóg zrobiła dla niego to, czego on sam dla siebie nie mógł czynić. Że uznał swą całkowitą porażkę i że siły w nim było tyle, co w Billu w tym czasie, czyli nic. No. Ja chcę powiedzieć, że w Wielkiej Księdze ten program jest opisany na trzech stronach. W historii Billa, ja tylko chciałem parę rzeczy może zacytować, nie? Ale powiem tak jeszcze, że czytałem tę Wielką Księgę przez 20 lat i nie wiedziałem, co czytam. Ja powiem tak szybko o zarysie programu, o tym, co sponsor robi ze sponsorowanym, nie? Więc uznanie bezsilności to jest pierwsza rzecz. Jak to się odbywa w moim doświadczeniu, za chwilę o tym powiem. No i drugi krok to jest Bóg, nie? Więc oczywiście każdy ma swoją koncepcję Boga i Bill miał swoją koncepcję Boga. I to, co powiedział sponsor? Sponsor nie dyskutuje w ogóle ze swoim podopiecznym na temat koncepcji Boga. Sponsor mówi po prostu, przyjmij swoją własną koncepcję Boga. To jest wytrącenie absolutnie jakiegokolwiek argumentu z ręki kogokolwiek. Przyjmij po prostu własną koncepcję Boga. Kolejnym krokiem jest oddanie się tej sile wyższej i to Bill zrobił. I tam nastąpił jego rozwód z alkoholem. Jak jesteśmy uważni, to widzimy, że pierwsze 2 kroki on zrobił pijąc nawet. I wiem, że doświadczenie wielu osób takie jest i nie wiedzą, co robią. I moje doświadczenie było takie, że ja piłem i klękałem na kolana i prosiłem o pomoc. Nie mogłem, byłem bezsilny po prostu. Wiedziałem, że jestem bezsilny. Wiedziałem, że nie mogę sobie w stanie pomóc. Ale przyszedł taki moment, w którym zrobiłem ten trzeci krok świadomy, w którym oddałem swoje życie Bogu. Co sponsor robi jeszcze ze swoim podopiecznym? No, sponsor zachęca swojego podopiecznego do tego i pomaga mu w tym, żeby uporządkował swoje życie. To, co się Wam mówi od lat, to jest bardzo proste. Zaufaj Bogu, posprzątaj swoje własne podwórko i pomóż drugiemu człowiekowi cierpiącemu. I ja tylko zacytuję, gdy ów kolega z czasów szkolnych odwiedzał mnie w szpitalu, byłem wobec niego zupełnie szczery, mówiąc o swoich problemach i przewinach. Sporządziliśmy listę osób, którym wyrządziłem krzywdę lub do których czułem urazy. Wyraziłem szczerą chęć, by się z nimi wszystkimi spotkać i wyznać, co im zawiniłem. Powinienem zadośćuczynić im, tak jak uważałem. Więc to robi sponsor. Sponsor jest człowiekiem, który powinien zachęcić. Zachęcić człowieka do tego, i że nie wszystko jest stracone. Powiedzieć mu, że dać mu nadzieję, o tak bym to nazwał. Sponsor Słyszę czasami na meetingach, że niektórzy mówią, że to jest wielka odpowiedzialność, że biorę odpowiedzialność za życie drugiego człowieka. Nie ma czegoś takiego. Nikt z nas nie może wziąć odpowiedzialności za życie drugiego człowieka. Możemy wziąć odpowiedzialność tylko za swoje własne życie. Ale możemy, naszą odpowiedzialnością jako sponsorów, jest przekazanie tego programu w taki sposób, jaki został nam przekazany. To jest nasza odpowiedzialność. Oczywiście wymaga to wielkiego taktu i mądrości i pomocy Boga, ja myślę, dlatego że tak naprawdę pomagając drugiemu człowiekowi jako sponsor, dotykamy czegoś najcenniejszego. To jest życie ludzkie. Pamiętajmy, że przychodzą ludzie z różną historią. Być może kiedyś kogoś z was poprosi ktoś o pomoc, kto ma za sobą, ja nie wiem, nie chcę drastycznych używać przypadków, być może zabójstwo, być może morderstwo, być może jazdy po pijaną, zabicie parę osób. Tacy ludzie przychodzą do A. Ludzie, którzy nie wierzą, że cokolwiek może się zmienić w ich życiu. Ludzie, którzy zostali skreśleni przez rodzinę, przez społeczeństwo i przez wszystkich. Ludzie, którzy nie mają absolutnie żadnego widoku na przyszłość, nic. Ale jakimś cudem Bóg ich przyprowadził do tych pokoi. Być może tacy ludzie poproszą was o pomoc kiedyś. To jest naprawdę bardzo delikatna sprawa. I pierwszą zasadą pomocy, o czym właściwie chciałem powiedzieć na początku, jest to, żeby nie krzywdzić. Dlatego trzeba mieć swojego własnego sponsora. I trzeba mieć, być lepiej, jeszcze lepiej, żeby mój sponsor, żeby miał. Naprawdę. To nie jest mała rzecz pomaganie drugiemu człowiekowi. Chciałem o tym powiedzieć na początku, ale tak powiem, byłem wczoraj na wykładzie pana doktora w tym, ja już mówiłem o rozwlekłości myśli i o gonitwie myśli. To się trochę przestraszyłem, ale to, co mi sponsor powiedział zawsze, jak mam speakerkę, pomóż się i otwórz usta i zacznij mówić po prostu i reszta jakoś popełniamy. Chciałem trochę zanudzić też statystykami i tutaj to jest ukłon w stronę naszego gościa, bo liczby nie kłamią po prostu. Liczby nie kłamią. Ja korzystam z książki pana doktora na zdrowie. Z badania we wspólnocie A w Kanadzie i w Stanach Zjednoczonych w roku 2004. Ja widziałem badania z 2008, one są podobne, 1% czy 2%. 78% osób w Stanach ma sponsora swojego. Ale my wiemy lepiej po prostu, nie? Oni tam założyli wspólnotę, oni tam pracują na programie, ale my wiemy lepiej. Tutaj ja mam doświadczenie też w angielskim, a tutaj to gdzie jest w granicach jest 40-60%, mówi się około 50%, więc to gdzieś takie rozwodnione już jest. Ostatnio rozmawiałem z człowiekiem, który ma potężne doświadczenie w Polsce i zaryzykowałem takie stwierdzenie, że 10-20% i nacierałem się na podniesione brwi, że chyba przesadziłem. I to jest prawda. Oczywiście są meetingi, gdzie jest sponsoring i są meetingi, gdzie ludzie pracują na programie. Ale moje doświadczenie jest też takie, że bywałem na wielu meetingach w Polsce, gdzie słowo sponsor nie padało, albo było zupełnie hasłem, które nie miało żadnego poczucia rzeczywistości. I to są fakty. Zdrowienie w AA opiera się nie o profesjonalne metody leczenia, tylko o sponsoring. Czyli o doświadczenie jednego człowieka, o przeżycia jednego człowieka, o krew pod i łzy. Ja to mówię swoim podopiecznym, że obiecuję ci krew pod i łzy, jak i Churchill, naprawdę. Ale mówię, że ja to zrobiłem, bo ja płakałem, jak pisałem czwarty krok. Ja się buntowałem. Mój sponsor, ja naprawdę mam takiego hardkorowca, który ma 22 lata tylko, ale gdzieś szkoła jest Cleveland, 50 lata w Stanach Zjednoczonych, jak po tym ojcu swoim poszedłem. No. Ale po prostu wiem, jaka jest ta choroba. Ja wiem, jakim ja jestem manipulantem. Więc chciałem powiedzieć, to są pierwsze liczby, nie? Że to jest dużo do zrobienia po prostu. Cóż, ja nie znam recepty na to, ale pomyślmy o tym. Ja już słyszę głosy i wiem, co się, jak ja kiedyś taki słyszałem, a to jest Ameryka. To oni pili inaczej, inaczej teraz będziemy trzeźwić, inaczej będziemy robić. I kiedyś tak słyszałem, jak przyszedłem na meetingu, ktoś powiedział, no tak, piliśmy inaczej, trzeźwiemy inaczej, ale ja piłem w tym kraju, powiem wam. Piłem z Amerykanami, z Irlandczykami, z Włochami. Piłem tak samo, kaca miałem takiego samego, poczucie winy miałem takie samo jak on. I chodzę na meeting. I beznadzieję i rozpacz, na koniec miałem takie samo. Ta choroba jest dokładnie taka sama. Jest dokładnie taka sama. Kolejna rzecz, o której chciałem wspomnieć, to jest szybkość robienia programu. Aha, chciałem wspomnieć o tym, co powiedziałem, czy ten program można przerobić, czy nie można. Otóż jak ja słyszę takie pytanie, to się pytam go, czy można uwierzyć w Boga, czy nie można. Ile razy się wierzy w Boga, ten pierwszy akt wiary, czy ofiarowania. Jeżeli się robi obrachunek moralny, czy spowiedź z całego życia, ile razy się robi? O tej spowiedzi mówię w sensie obrazu. Raz. Jeżeli dochodzę do punktu, w którym mam zrobić listę osób, które skrzywdziłem, ile razy listę mam to robić w życiu? Raz. Jeżeli skrzywdziłem swoją matkę, swoją żonę, swoją dziewczynę, ile razy będę chodził i jej zadośćuczynił? I przypominał jej o tym. To się robi raz. Więc w tym kontekście ten program jest do zrobienia, jest do tak zwanego przerobienia, szczególnie kroki 1 do 9. Bo kroki 10-12 to są kroki codziennego praktykowania tego programu. Więc jakby tutaj obie strony mają rację z tym, że jakby strona, która mówi, że można przerobić, uznaje, że ten program się przerabia, natomiast strona, która wiecznie przerabia, jakoś nie może, że tak powiem, uznać, że te kroki można zrobić. Powołam się na kolejne badania, które wczoraj doszły, to są świeże, z 2009 roku. Zadano pytanie paru tysiącom respondentów w Stanach Zjednoczonych właśnie, jak długo zajęło im przepracowanie programu 12 kroków ze sponsorem. 23% odpowiedziało do 6 miesięcy, od 0 do 6 miesięcy. Kolejne 27% odpowiedziało do roku, czyli rok czasu jest taką połowa, można powiedzieć. Następne 20% powiedziało, 22 chyba powiedziało, że od roku do 3, czyli oznacza to, że to może być 1,5 roku i 2,5 roku, prawda? I 27, około 30% uznało, że odpowiedziało, że ponad 3 lata. I czy jest jeden model właściwy pracy nad programem szybkości? Nie ma. Nie ma. Jeżeli ktoś twierdzi, że jego sposób jest najlepszy, to oczywiście on może być najlepszy dla niego samego. Mój sposób dla mnie był najlepszy. Działał w przypadku mojego sponsora, działał w przypadku moich podopiecznych i działał w przypadku paru ludzi, których znam. Ale znam ludzi, którzy mają fantastyczną trzeźwość, którzy trzeźwieli w dłuższym cyklu trzeźwienia. Ale to, co ich połączyło, to program 12 kroków. To jest to wspólne rozwiązanie, o którym pisze w Wielkiej Księdze, że czujemy się wszyscy jak pasażerowie okrętu po katastrofie, gdzie wdzięczność nas ogarnia, że żyjemy, dlatego że znaleźliśmy wspólne rozwiązanie. Nasze drogi były różne, ale rozwiązanie jest jedno. I mój młody terrorysta mówi mi zawsze tak, że to nie jest 12 dni, to nie jest 12 tygodni, to nie jest 12 miesięcy i to nie jest 12 lat, ale to jest 12 kroków. Program 12 kroków jest rozwiązaniem. Chciałem teraz powiedzieć o tym, co jest podstawą pracy i dlaczego sponsora z podopieczną. Otóż podstawą jest ta książka, no nie mówię o alkoholizmie. Nasza wspólnota wzięła nazwę od tej książki. Są ludzie, którzy pracują w oparciu o 12 na 12 i ja nie jestem od tego, żeby krytykować. To działa w przypadku niektórych ludzi, ja tylko takim inicjatywom mogę przyklasnąć. Ale ta książka była pierwszą książką przede wszystkim. I ta książka sama o sobie mówi, że jest receptą na to, co zrobić, żeby się poczuć dobrze. Otóż we wprowadzeniu do pierwszego wydania w 1939 roku napisano: my, anonimowi alkoholicy, liczymy ponad 100 mężczyzn i kobiet, którzy zostali uzdrowieni z na pozór beznadziejnego stanu umysłu i ciała. Głównym celem tej książki jest dokładne pokazanie innym alkoholikom, w jaki sposób ozdrowieliśmy. Precisely jest po angielsku, precyzyjne, dokładne pokazanie. Nie ma, że możesz zrobić tak, albo możesz zrobić tak. Tylko dokładne rozwiązanie. Warunkiem na pierwszym spotkaniu z moim sponsorem pracy uczciwej na programie, mój sponsor powiedział mi, że jest parę warunków. Pierwszy warunek to jest uczciwość. Bezwzględna uczciwość. I powiedział mi, że jak ja ci coś zasugeruję i ty tego nie zrobisz, to jest ok. Ale jak mi powiesz, że zrobiłeś, to już nie jest. Drugim warunkiem jest otwarty umysł. To wszystko ma potwierdzenie w Wielkiej Księdze. Otwarty umysł to oznacza, że być może, niekoniecznie, ale być może ktoś inny ma rację. Być może pewne rzeczy w mojej historii, w moim życiu wcale nie wyglądają tam, jak mi się wydaje. Że być może kto inny ma rację. Być może to nie ja mam rację. Czyli ta otwartość na przyjęcie innej koncepcji, być może siły wyższej. Po prostu otwartość umysłu. I druga to jest gotowość. I ta gotowość to jest taka, okej, jestem gotowy. Każdy mówi, że jest gotowy, jak prosi, to jest gotowy, ale to w praniu bardzo szybko wychodzi. Bo mój sponsor to, zanim zaczęliśmy pracować, dał mi listę sugestii. On w ogóle mnie nie pytał, czy ja wierzę, czy nie wierzę. Mówi, nie interesuje, możesz nie wierzyć. Codziennie rano masz klękać na kolana i modlić się o trzeźwy dzień. I są ludzie, którzy tak zaczynali. Ja nie chcę tu drastycznych przypadków mówić, ale znam człowieka, który się modlił do autobusu 22, bo to był autobus, którym pierwszy raz po 30 latach chlania mieszkania w Fontannie na Sloan Square dostał na bilet i wrócił na Patnę. I to był pierwszy raz, jak jechał autobusem. Ktoś go wziął do mieszkania. Ten człowiek jest wierzący dzisiaj, to wszystko się zmieniło. Ja tego nie polecam. Ja wam mówię, że to nie ma znaczenia na początku. Bo to, co mi sponsor wbił do głowy, że to jest program działania, to nie jest program myślenia, to nie jest program analizowania, tylko program działania i wykonywania pewnych sugestii. I tutaj gotowość ta się bardzo szybko sprawdza. To było robienie listy wdzięczności. Kolejna bardzo ważna rzecz. Czyli listy rzeczy w życiu, za które jestem wdzięczny. My, alkoholicy, uważamy często, że nam się wszystko należy, to po pierwsze. Ja tak uważałem. A po drugie, szczególnie na początku, to jest bardzo ciężko na pierwszy rzut jakby oka znaleźć coś, za co ja mam być wdzięczny. Przecież mam same problemy w życiu, przecież wszystko się zawaliło, przecież z domu mi wyrzucili, przecież nie mam pracy, przecież nie mam przyjaciół, przecież nie mam kontroli. Ale mój sponsor mówi, czy piłeś dzisiaj? Nie. Ja bym powiedział, że jeżeli by się wszystko ci zawaliło w życiu, jeżeli jesteś alkoholikiem i dzisiaj nie podniosłeś kieliszka, nie napiłeś się, to możesz wielkimi drukowanymi literami napisać: dziękuję swojej sile wyższej za trzeźwy dzień. Potem się zapytał, czy głodny byłem. Ja wierzę, że nie, napisz. Bo wiesz, że jak będziesz chlał, to będziesz w parku zdychał gdzieś. Jak będziesz miał szczęście, to zdechniesz szybko. Idź pić. Idź pić, nie chcesz iść pić. Będziesz miał szczęście, to zdechniesz szybko. Będziesz miał pecha, to będziesz się walęsał w ulicach następne 20 lat. Dzwonienie o każdej porze. To było coś, co po prostu o jednakowej porze ze sponsora. 8.45. Co on się czeka? A dlaczego nie 8.43? A dlaczego nie 8.48? Ale on mi powiedział, że gdzie cię zaprowadziły twoje sposoby? 22-letni łebek mi to mówił. Gdzie cię zaprowadziły twoje sposoby? A one na ulicę nie zaprowadziły. Mój sposób myślenia i taki poczucie, że wiem lepiej. Więc czwarty czy piąty raz zadzwoniłem mnie o 8.45. Powiedział mi, słuchaj stary, jeszcze raz szukaj nowego sponsora. Ja myślę sobie, że przesadzę. Ale dzisiaj wiem, że nie. On mi powiedział, że ja ci nie mogę pomóc po prostu. Bo on mi powiedział, że on mi może tylko pomóc w sposób, w jaki otrzymał pomoc od swojego sponsora. Dzisiaj wiem, że chodziło to o złamanie ego. I wiem, że to, o czym dr Bob pisze w literaturze i w kawałku tej historii, że po prostu pierwszym punktem tego programu pracy sponsora z podopiecznym jest złamanie ego. I to musi mieć taki widzialną jakąś rzecz, bo bardzo łatwo jest nam powiedzieć, ok, ja się pomodliłem, moje ego jest złamane, Bóg mi powiedział to i to. I ja się z tym wszystkim zgadzam. Ale jak ten Bóg używa sponsora i drugiego człowieka i ten sponsor nam mówi, co ma robić, to wtedy ciężko. Mój sponsor poza tym powiedział mi, jeżeli cokolwiek, co mi zasugeruje, nie ma pokrycia w tej książce, żebym mu powiedział do widzenia. Także jakby to. I to te drobne sugestie, dzwonienie, dwie grupy domowe, serwis, chodzenie codziennie na meetingi, i dwa tygodnie takiej, że tak powiem, sprawdzania. I wiem, znam wielu ludzi, którzy tego nie wytrzymali. Byli gotowi, przyszli, mówili, że chcą trzeźwić, chcą mieć sponsora. Takie proste rzeczy. I to jest bardzo dobrze. Wtedy nie dochodzi nawet do pracy nad tym programem, dlatego że Wielka Księga o tym mówi. Jeżeli ktoś nie jest gotowy, to nie trać czasu. My mamy czasami takie miękkie serce, żeby ciągnąć kogoś za sobą, żeby pomagać. Nie trać czasu. Widocznie ten człowiek jeszcze nie dojrzał, to po pierwsze. A po drugie, tracimy cenny czas, który możemy wykorzystać na pomoc temu, kto tej pomocy potrzebuje. I to jest to. O czym chciałem powiedzieć krótko jeszcze. Nie będę mówił o całym programie, bo to nie jest temat tego. No, ten program to jest po prostu Tak jak powiedziałem, no znalezienie siły wyższej w swoim życiu. I sponsor jest od tego, żeby pilnować. Żeby pilnować, czy ja robię, czy ja pilnuję. Ja gdybym nie miał tych pytań codziennych, ja codziennie dzwoniłem. Po co ja dzwoniłem? Nie po to, żeby opowiadać sobie historię o meczu. Pytania były krótkie. Modliłeś się, napisałeś listę wdzięczności. To czasami wyglądało tak. Modliłeś się tak, napisałeś listę wdzięczności tak. Dzwoniłeś do dwóch nowo przybyłych, o to kolejna sugestia. Tak. Cześć, dziękuję. Pa, wykładam słuchawkę. Tylko tyle chciał wiedzieć. Gdy doszliśmy do kroku 10, kazał mi robić takie 4 kwadraciki. One oznaczały strach, nieuczciwość, egoizm. Strach, nieuczciwość, egoizm i urazę. I codziennie rano się mnie pytał, czy byłeś nieuczciwy wczoraj? Czy byłem egoistyczny? Czy miałem do kogoś urazę i czy się czegoś bałem? I powiem wam, że sam z sobą, gdybym był, to bym prawdopodobnie potrafił tak się zamęcić, że być może był. Ale jak byłem nieuczciwy, to nie jest problem, bo zdarzało mi się. Ale dzięki Bogu nigdy nie okłamałem swojego sponsora. I wiedziałem, że muszę tego pilnować, muszę zrobić te kwadraciki i wieczorem muszę przyjść do domu i się zastanowić nad tym, jaki byłem w ciągu tego dnia. Nie mogę tej sprawy zostawić swojemu pokrętnemu, alkoholicznemu umysłowi i mojemu wyobrażeniu, że mam fantastyczny kontakt z Bogiem i wszystko jest ok. Jako alkoholik potrzebowałem człowieka, który by to wszystko zweryfikował. I pamiętam taki dzień, pierwszy dzień, w którym żadnego z tych boksów nie zaznaczyłem. Byłem taki dumny. I on się mnie pyta, czy byłeś nieuczciwy wczoraj? Ja mówię, że nie. A on mówi, no a czy się czegoś bałeś? Nie. A czy miałeś urazę do kogoś? Ja mówię, że nie. A on mówi, a czy byłeś egoistyczny wczoraj? A ja mówię, nie. A on mówi, a dzwoniłeś do drugiego alkoholika wczoraj cierpiącego? Ja mówię, nie. On odłożył słuchawkę. Co ten program robi? Mówiliśmy to wyniesienie posłania na mitingach i poza mitingach. Zwraca uwagę na drugiego człowieka. Ja już to mówiłem na Bogusia, tu widzę w slow na mitingu, że my jesteśmy bandą szczęśliwców. Przepraszam za to wrażenie, jak się ktoś nie poczuje urażony. Gdybyśmy dzisiaj wyszli z tego pokoju, gdybyśmy poszli pić, jeżeli mielibyśmy to szczęście, żeby przeżyć, to wiedzielibyśmy, gdzie wrócić. Wiemy o tym, że jest coś takiego jak wspólnota. Wiemy, że są ludzie, że są poradnie, że są lekarze, że są profesjonaliści. Wiemy, że są ludzie, którzy mogą nam pomóc. Tam, na zewnątrz tego budynku, w promieniu, ja to mówiłem, gdybyśmy wzięli cyrkiel 2 kilometry, w beznadziei umierają ludzie codziennie na tą chorobę. Nie wiedząc o tym, że jest A. Oni nie wiedzą o tym, że jest coś takiego jak A. Szczególnie tutaj, w tym kraju, jakby rola niesienia posłania na zewnątrz jest dużo większa. Tutaj nie ma sądu, który skieruje na terapię, gdzie człowiek się dowie o A. Tutaj nie ma, że tak powiem, nie ma tego. Jest grupa terapeutów, którzy się ogłaszają, że pomagają, ale biorą pieniądze. Oni do A was nie skierują. A przynajmniej większość z nich. I wiem, o czym mówię. Zrobiliśmy meeting w poniedziałek. Prosiliśmy wiele, wiele osób. Każdy mówi, że fantastyczna rzecz. Przyszła jedna terapeutka, która powiedziała, że się spóźni, bo ma dziecko w szpitalu, ale przyszła na koniec meetingu. To pokazuje, że są ludzie fantastyczni, którzy chcą nam pomóc. Oni, ci ludzie, którzy piją i umierają, tutaj nie mają pieniędzy nawet, żeby do lekarza pójść, więc nawet lekarze ich do A nie skierują. Ja nie mam recepty na to, co robić. Ale niech każdy z nas się zastanowi. Ja wypracowało pewne formy też pracy. Jak mówimy o tej Ameryce i o tym, że coś jest niemożliwe, jest taki artykuł przetłumaczony już na polski. W 1941 roku chciałem przeczytać fragment. Jack Alexander napisał artykuł i on był opublikowany w Saturday Post w Nowym Jorku. I to był krok milowy w historii rozwoju wspólnoty, bo to była gazeta o dużym zasięgu i mnóstwo ludzi trafiło. I ten cały sponsoring, o którym mówiłem i niesienie posłania na zewnątrz, czym jest? Często wydawało mi się, że jak mówiłem o tej relacji sponsorowany, że tym podmiotem i tą najważniejszą osobą jest ten, któremu niesiemy pomoc. To jest prawda. Ale jeżeli popatrzymy na to z punktu widzenia filozofii AA, to to niesiemy pomoc, jesteśmy sponsorami i pomagamy innym, dlatego że to nam pomaga. Pierwsi alkoholicy wiedzieli, że to jest ich insulina. I nie zajęło im to wiele lat. Przeczytam fragment z tego artykułu. Omawiając swoją działalność, a obcy mówili o ratowaniu pijaków jako o ubezpieczeniu dla nich samych. Z dotychczasowego doświadczenia grupy wynika, twierdzili, że jeśli tylko uratowany pijak zaniedba się w tym, to prawdopodobnie sam wróci do picia. Nie ma, zgodzili się, nikogo takiego, jak były alkoholik. Jeśli ktoś jest alkoholikiem, to jest osobą, która nie jest zdolną do normalnego picia. Pozostaje alkoholikiem do śmierci, tak jak cukrzyk pozostanie cukrzykiem. Najlepsze, czego może dla siebie oczekiwać, to zatrzymanie dalszego rozwoju choroby, a ratowanie pijaków jest jego insuliną. I to był 40 rok. To był rok po opublikowaniu Wielkiej Księgi. Oni o tym wiedzieli. My czasami stoimy w grupie ludzi, którzy na mityngu przychodzą, no bo przybyli i my mówimy, świeża krew przyszła. Dzisiaj powinniśmy mówić, że insulina przyszła. Nie ma w tym nic złego. Wiecie, byłem niedawno na mityngu, nie, parę miesięcy temu. I przed młody człowiek, jeden z kolegów z dużym stażem trzeźwości, powiedział mu, siądź spokojnie, to nie Ameryka, tu się nikt na ciebie nie będzie żył. Ja pomyślałem wtedy, niestety. Niestety. Być może nikt się na ciebie nie rzuci. Wyjdziesz i być może nie wrócisz. Dzisiaj jest zmiana i kto wie, wiecie, że przychodzą ludzie na mityngi i właściwie są może trochę zażenowani tym, że tyle osób prosi o numer telefonów. Ale ileż razy w ciągu ostatniego roku słyszeliśmy takie świadectwo, że ktoś przyszedł na miting i powiedział, że przyszedłem drugi raz, bo dzień po mitingu ktoś do mnie zadzwonił. Zapytał się, jak się czuję. Ta pierwsza rzecz, że nagle człowiek nie jest sam. Pierwszy jeden telefon. To są drobne rzeczy. Niesienie posłania na zewnątrz. Jeszcze jeden fragment króciutki z tej książki. O Filadelfii. Jak powstała Filadelfia? Ruch został tam zapoczątkowany bez żadnego przygotowania w lutym 40 roku. Książka tam była. Gdy biznesmen, który był nawrócony na owce, został przeniesiony z Filadelfii do Nowego Jorku. Obawiając się powrotu do picia z powodu niemożności pomagania innym. Takie zdanie. Nie powrotu do picia dlatego, że w supermarkecie się natknąłby na butelkę z alkoholem. Nie powrotu do picia z powodu tego, że jego koleżanka czy kolega jest pijany, że spotyka pijaków po ulicy, ale z powodu tego, że nie jest w stanie pomagać innym. Nowo przybyły, to będzie śmieszne, osaczył trzech tutejszych moczymordów i zaczął nad nimi pracować. Osuszył ich i cały kwartet zaczął wyszukiwać inne przypadki. Do połowy grudnia dołączyło do nich 99 alkoholików. I co powiemy? Fajnie było, nie? A dlaczego nie teraz? Dlaczego teraz nie może tak być? Siedzimy na mityngach, cieszymy się swoją trzeźwością. Ja byłem świadkiem, na szczęście to znika, ja już byłem świadkiem tego, jak przyszedł człowiek pijany po 30 latach picia, może 20 paru na miting i się natknął na te pytania, czy jesteś alkoholikiem, czy alkohol jest problemem w twoim życiu. On nie był w stanie powiedzieć, jak się nazywa. I nie był w stanie odpowiedzieć na pytania. Wiecie, co prowadzący powiedział? Żeby wyszedł. Zgadnijcie, gdzie on poszedł. Gdzie on mógł pójść? Jaka jest szansa, że ten człowiek kiedykolwiek wróci na miting? A reszta została siedząc, ciesząc się swoją własną trzeźwością. Parę osób wyszło z tego mitingu, bo nie czułem się, że mógłbym zostać i siedzieć na mitingu i mówiąc, że trzeźwie. Nie mógłbym. Ale na szczęście to się zmienia. I o tym, co Przemek mówił, to nie była krytyka tych mitingów w Polsce. One tak powstały, jak powstały. One zostały założone przez ludzi, którzy otrzeźwieli w oparciu o terapię. I język chaoski w Polsce jest, że tak powiem, zanieczyszczony terapeutycznymi terminami. I to przez lata gdzieś tam Nie można nikogo winić, bo wielu ludzi trzeźwieje przecież fantastycznie i tu, tutaj to nie chodzi o słowa krytyki, prawda? Tak po prostu jest. Nie było tego doświadczenia. Czasami przyjeżdżali ludzie ze Stanów, ja pamiętam, i mówili coś o tym sponsoringu, o tym pomaganiu innym. Ja pamiętam taki meeting w Kazimierzu nad Wisłą i ja wiedziałem, że ten facet o czymś mówi sensownym, ale ja nie wiedziałem o czym. Pytałem się starszych kolegów, a co on będzie gadał, on ze Stanów przyjechał, ma pieniądze. To... Ale nikt się nie zapytał, dlaczego miał pieniądze. On był bezdomny w Central Parku, ale wytrzeźwiał, spotkał sponsora i tak dalej, przyjechał do Polski. Więc to nie są słowa krytyki, nie? To jest jakby zachęta do tego wszystkiego i myślę, że te warsztaty są taką fajną rzeczą, żeby zakopać jakiekolwiek... Ja nie chcę powiedzieć, bo nie ma podziałów takich, nie? Ale żebyśmy... Ja naprawdę jestem bardzo tolerancyjny, wyrozumiały i pełen podziwu dla ludzi, którzy nie mając tego, co dzisiaj jest do naszej dyspozycji, czyli nie mając tego, potrafili wytrzeźwić. Wtedy w latach 70., 80. Ja wiele im zawdzięczam. Chciałbym, żeby to się też przeniosło w drugą stronę, żeby oni zobaczyli, że ci młodzi ludzie, którzy dzisiaj przychodzą, którzy bardzo szybko oddają się sile wyższej, którzy bardzo szybko przechodzą przez ten program, też mają miejsce i rację bytu. To nie oznacza, że oni po 6 miesiącach mają bardziej solidną trzeźwą niż ktoś, kto nie pije 20 lat. Ale ten zwrot może nastąpić bardzo szybko. To jest to, co stworzyła i to, co jest potwierdzone przez fachowców i profesjonalistów. Najbardziej skuteczny model terapeutyczny Minnesota polega na czym? Skrócili go z 3 miesięcy do 28 dni. Po co? Żeby wywołać gwałtowną zmianę w człowieku w krótkim okresie czasu. Krok 1, 5, bach. A u nas co słyszymy czasami? Co rok to krok. Billy Bob nie mieli czasu wytrzeźwieć w ogóle. Gdyby się, że tak powiem, zastosowali do tej reguły. Nie? Więc ja może tak chaotycznie trochę mówię i wiele rzeczy, ale chciałbym, żebyśmy się po prostu wszyscy zastanowili. Ja chciałem się zapytać siebie i pytam się siebie. Niech każdy z nas zapyta się po własnym sumieniu. Wielka Księga się kończy wizją dla ciebie, tym pięknym fragmentem, który mówi, oddaj się Bogu takiemu, jakim go pojmujesz. Uporządkuj swoją przeszłość, wyznaj swoje winy, dziel się tym, co odkryłeś i dołącz do nas. Ale wcześniej mówi, rano, w czasie porannej medytacji zapytaj się Boga, co możesz zrobić dla człowieka, który wciąż jeszcze cierpi. Ja mam taki ciężar, żeby dzisiaj każdy się zapytał w swoim własnym sumieniu, kiedy ostatni raz modliliśmy się tą modlitwą. Nie o samochód, nie o pieniądze, nie o pracę. Ja nie mówię, o co się macie modlić. Ale czy modliliśmy się o to, co ja dzisiaj mogę zrobić dla kogo ktoś cierpi jeszcze? I wiecie, co tam pisze? Że otrzymasz odpowiedź, jeżeli twoje sprawy są uporządkowane. Więc to jest zachęta, to nie jest krytyka. Nie ma odpowiedzi, to przyjrzyj się sobie. Coś może trzeba poprawić w swoim życiu. Pomóc się jeszcze raz i będziesz wiedział, co możesz zrobić. Nie wszyscy będą fantastycznymi sponsorami. Ale wszyscy siebie potrzebujemy nawzajem. Ktoś będzie świetnie prowadził meeting, ktoś będzie bardzo fajnie sprzedawał książki i reklamował, i będzie kolporterem świetnym, ktoś będzie świetnym witającym po prostu. Wyzdrowienie każdego z nas zależy od jedności, chciałem powiedzieć to na koniec, od jedności nas wszystkich, niezależnie od tego, jakie są nasze drogi, jakie są nasze doświadczenia. Drugi człowiek jest najważniejszy. Jest taka piękna modlitwa osoby, która całe życie poświęciła na pomaganie innym. Ja chyba tym chciałem zakończyć, podzielić się tą modlitwą. Matki Teresy z Kalkuty. Ona wiedziała, o czym mówi. I ona napisała taką krótką modlitwę, mówiąc, ja nie mogę zrobić tego, co możesz zrobić ty. A ty nie możesz zrobić tego, co mogę zrobić ja. Ale razem możemy zrobić coś pięknego dla Boga. Ja myślę, my jesteśmy dzisiaj tutaj razem ludźmi, którzy mają ten przywilej, że mogą zrobić coś dla innych cierpiących ludzi. Ktoś zrobił to dla nas. Więc mój sponsor mi powiedział, wiesz, jak nie masz wdzięczności, żeby komuś to oddać, to zrób to z zasranego obowiązku. Nie możemy tego daru zachowywać dla siebie. Dziękuję bardzo.
Dziękuję.
Dzięki.
Teraz zapraszam na około 20 minut przerwy. Chciałem powiedzieć, że